Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Polska uniezależni się od rosyjskich surowców, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Czy to koniec ulegania szantażowi energetycznemu? Co koniec wasalizacji od Rosji oznacza dla naszego kraju? Gościem kluczowego tematu jest dzisiaj profesor finansów, prezes zarządu Instytutu Myśli Szumana, autor wielu publikacji, recenzji naukowych, profesor Zbigniew Krysiak. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.
I na początku bardzo dziękuję, że znalazł pan o tej porannym czasie dla słuchaczy czas w Wielkopolsce, I przechodzę do pierwszej kwestii i zacznę od wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji prasowej zapewniał, że w 100% jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskiego gazu. Ropę z kolei od Rosji mamy przestać kupować do końca tego roku, a już od maja węgiel. Czy to, panie profesorze, jest realne?
Tak, te kroki są realne. No, jeśli chodzi o gaz, no to my będziemy mieli ten Baltic Pipe z Norwegii. Również te dostawy ze Stanów Zjednoczonych gazu łupkowego, ten portal czy magazyny w Świnoujściu. Wszystko to powoduje, że będziemy mieli nad nadwyżką uzyskiwane, znaczy potrzeby, dostawy, no, realizowane potrzeby na gaz. Właśnie z tych trzech źródeł, no to jest zasoby polskie posiadamy, a zatem tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości. Teraz jeśli chodzi o ropę, to te działania, które polski koncern właśnie podjął, PKN Orlen już dużo wcześniej, jeśli chodzi o dywersyfikację dostawy właśnie z różnych krajów Afryki, też
z Arabii tutaj, Saudyjskiej.
No, Arabia Saudyjska. Tutaj trzeba podkreślić, że ta dywersyfikacja ropy, dostaw ropy, zaopatrzenia w ropę jest znacznie łatwiejsza, bo jeśli chodzi o gaz, to pamiętajmy, tutaj jest sprawa jednak tych potrzeba rurociągów, czyli fizycznej jakiejś infrastruktury i magazynów. No, to Polska robiła, również te magazyny w Świnoujściu. Niemcy niestety tutaj w ogóle tym się nie zajmowały. Trzeba też podkreślić, że największe zyski Rosja posiada właśnie z ropy. I tutaj dlatego, biorąc pod uwagę możliwość szybszego zdywersyfikowania, jeśli chodzi o ropę, nie tylko Polska, ale Europa, no to Polska jest takim przykładem, że można to robić, można robić sprawnie, a niestety na Zachodzie Niemcy w szczególności właśnie się ociągają. No i jeśli chodzi o węgiel, to tutaj już, że tak powiem, przed wojną na Ukrainie, czy też właściwie w momencie transformacji energetycznej, kiedy była pandemia, ja postawiłem taką propozycję budowania gospodarki, że tak powiem, w jakimś stopniu mało zależnej od pandemii i kryzysów. No i właśnie tu mamy kryzys, mamy wojnę na Ukrainie. I o co chodzi? Chodzi o to, że podstawowe sprawy, które potrzebuje naród, państwo, czyli właśnie zabezpieczenie energetyczne, to jest ten filar, który musi uwzględniać nie jakąś długoterminową ideologię transformacji, tylko właśnie musi uwzględniać to, co mamy pod ręką. I my nie, to, tu jest ten przykład wojny, pokazuje, że my nie możemy się w tej chwili wycofać z wydobycia węgla. To wydobycie wzrośnie. Właśnie to zatrzymanie dostaw z Rosji węgla spowoduje, że nasze wydobycie będzie rosło. No jednocześnie może trzeba będzie się gdzieś zaopatrywać z Ameryki Południowej na przykład.
Czy z Australii mówi się ten na węgiel, przykład również.
Staje się takim właśnie czarnym złotem. I w tej chwili już słyszymy bardzo dobrze, że pan premier podjął z rządem działania dotyczące w ogóle rekonstrukcji transformacji energetycznej. Bardzo mi się to podoba, bo to jakby odnosi się do tego, że węgiel będzie uwzględniany jako, można by powiedzieć, taki backup, taki właśnie tak. takie wsparcie, że no, to szalone podejście pod presją Unii Europejskiej, zamykanie ideologiczne właśnie kopalni. Tutaj też mieliśmy ten przypadek Turów, tak na marginesie, wojna na Ukrainie, prawda, a Niemcy pod kierunkiem Urszuli, czy jako pod wykonawstwem Urszuli von der Leyen wysyłają nam, prawda, rachunki za to, żeby płacić tak zwane kary, że nie wstrzymaliśmy Turowa. No to przecież widzimy jakieś szaleństwo tych ludzi, kiedy obywatele potrzebują mieć energię, ciepło i tak dalej, to jest jakaś taka samozagłada, żeby powycinać właśnie kopalnie czy też zabezpieczenie energetyczne.
Chciałbym przy tych kosztach, panie profesorze, na chwilę się zatrzymać, bo jest faktem, że ropa z Norwegii w długookresowym kontrakcie no, będzie nas kosztować więcej, ale czy nie jest to trochę taki rodzaj ubezpieczenia od ryzyka szantażu? No, słyszałem wczoraj takie bardzo ciekawe porównanie, że jadąc na narty się ubezpieczamy, ale nie żałujemy, kiedy z tego ubezpieczenia po prostu nie musieliśmy skorzystać, prawda? Wydaje się, że trafne.
Ale znaczy dokładnie tak, to ona będzie być może, no w tej chwili są takie warunki turbulentne, prawda, to nie mamy takiej perspektywy stabilnej ze względu na wojnę, być może, nie daj Boże, będą jeszcze jakieś inne konflikty, a mogą być, prawda, więc tutaj te ceny nie są takim obecnie prognostykiem jakby stabilnych, moim zdaniem zmniejszających się cen w przyszłości, ale dokładnie to jest tak, trzeba do tego podejść tak jak pan mówi, jako takie ubezpieczenie. To zresztą premier Morawiecki też o tym wspominał. I druga sprawa, proszę państwa, ja wolę i wszyscy wolą płacić więcej, prawda, za te różne nośniki energii, niż na przykład stanąć twarzą w twarz, nie wiem, za jakiś czas, nie daj Boże, przed kataklizmem ataku Rosji na Polskę, gdzie będą dokonywane takie same zniszczenia jak na Ukrainie. I proszę państwa, jeśli popatrzymy na Ukrainę, prawda, czy właśnie warto tak myśleć w sensie dywersyfikacji, w sensie nawet kosztów w postaci cen, bo to dzisiaj Ukraina właściwie jest już prawie, jeszcze nie do końca, ale te działania będą jeszcze trwały, jest w wielu częściach zniszczona doszczętnie. To są pieniądze, nawet przeliczając to na wyższe ceny takich właśnie energii nośników, to te wyższe ceny to jest kropla w morzu w porównaniu z tą destrukcją wojenną i na to trzeba właśnie w ten sposób popatrzeć jako system bezpieczeństwa, prawda, nie tylko energetycznego w czasie pokoju, ale system bezpieczeństwa jako prewencja przed właśnie taką wojną, która wprowadza straty, które są, że tak powiem, potrzeba przez później wiele, długie dekady, żeby je, że tak powiem, odrobić.
Panie profesorze, na potwierdzenie pana opinii są wyniki sondażu. Zapytano Polaków, czy Polska powinna wprowadzać sankcje na Rosję, aby pomóc Ukrainie, mimo że spowoduje to w naszym kraju podwyżki cen. W sondażu Kantar dla tygodnika Polityka i odpowiedź jest zdecydowanie tak, wskazał 56% respondentów, a 28% raczej tak, ale jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć. Była kiedyś taka pewna aktorka, która ogłaszała, jak pamiętamy, koniec w Polsce komunizmu. A ja chciałem zapytać, panie profesorze, czy to nie wejście w życie planów derusyfikacji, uniezależnienia Polski od rosyjskich surowców będzie tym prawdziwym, takim ostatecznym końcem komunizmu w Polsce?
I tu mamy taką nadzieję i trzeba by mobilizować nie wszyscy Polacy, prawda, a przynajmniej ta część, która właśnie tak to opiniuje w sondażach. 60, moim zdaniem nawet i 70-80%, bo wielu w tych sondażach po prostu odpowiadało, że nie umie, że tak powiem, zająć stanowiska, dlatego że te skutki dzisiaj widzimy, ta wojna na Ukrainie, derusyfikacja właściwie jest sprawą, która musi pójść nie tylko w wymiarze właśnie gospodarczym, ale we wszystkich wymiarach, ponieważ właśnie ta ideologia, no, taka sowiecka, można by powiedzieć, neosowiecka, czyli groźniejsza zdecydowanie, bo zakamuflowana w kooperacji, w kolaboracji, można by powiedzieć, z Niemcami wprost, no bo Angela Merkel przecież była szkolona w Moskwie, należąc wtedy do NRD, do tych właśnie takich grup młodzieżowych, w bardzo ostrym, wyraźnym podejściu do promocji realizacji ideologii właśnie komunistycznej. I dzisiaj właśnie różne, prawda, i pomniki, i różne sprawy, które w jakiś sposób kodują to, wbudowują w mentalność, w myślenie, bo to wszystko jest wszystko, jakby ta cała ideologia w różnej formie wyrażana, tworzyła deformację, czy niszczyła, można powiedzieć, tą taką, można by powiedzieć, naszą też jakby pewną suwerenność w myśleniu, tą, można powiedzieć, spuściznę pierwszej Rzeczpospolitej. Zresztą Robert Schuman był określany jako nieświadomy spadkobierca wartości pierwszej Rzeczpospolitej. I dzisiaj mamy szansę przez tą derusyfikację właśnie wrócić do właśnie tej siły wolności Polski intelektualnej, gospodarczej.
No tak, i praktycznie zakończyć po prostu komunizm, a nie tylko teoretycznie. Tak. Panie profesorze, bo mamy 3 minutki do końca, więc chciałem jeszcze 2 kwestie, jeśli pan pozwoli. Nasze plany odejścia od surowców w Rosji są najbardziej radykalne w Europie. To też stwierdzenie premiera. Czy te pionierskie decyzje Polski mogą posłużyć jako przykład? Bo takie kraje przecież wiemy doskonale, jak Niemcy, Francja czy Holandia, no wciąż jednak płacą te ogromne kwoty zbrodniarzowi Putinowi za mordowanie dzieci i obywateli Ukrainy. Co gorsza, nie widzą w tym nic niestosownego i udają, że nie ma tej korelacji.
Tak, tak jak wszystkie działania od początku wojny na Ukrainie, Polski, pana premiera, prezydenta, wszystkich naszych służb dyplomatycznych we współpracy, prawda, z Rumunią, krajami nadbałtyckimi, prawda, są właśnie taką sytuacją, która wywiera presję, która zmienia myślenie. Gdyby Polska nie działała w ten sposób, proszę państwa, to tutaj mielibyśmy taki obraz, że ta wojna na Ukrainie w percepcji Europy, no to byłoby jakaś taki odległe miejsce, gdzie no dzieje się jakaś jedna z wielu właśnie wojen, i Polska tu odegrała już kapitalną rolę. I ten krok obecny również jest tym działaniem, które no niestety problem z Niemcami, Francją, Holandią, skupianie się na tym swoim interesie. Faktem jest, że oczywiście nie da się z miesiąca na miesiąc, ale nie mogą Niemcy komunikować w ten sposób, że oni tutaj nie zamierzają. Czyli jakby komunikacja jest taka, że dbają bardziej o swój dobrobyt, chociaż...
Dokładnie, dlatego o to pytam, no właśnie.
Realne zmiany, wiadomo, tak jak tu Polska zarysowała do końca roku, prawda? Czyli chodzi o to, żeby nie komunikować Rosjanom, że my nie zamierzamy tego zrobić, bo Niemcy dzisiaj to robią. Niemcy zawiesiły Nord Stream 2. Mhm. Pamiętajmy, zawiesiły. Niemcy nie podjęły decyzji, że to zlikwidują. I dla Rosjan to jest cały czas deklaracja kolaboracji.
Czekamy,
proszę
tak.
państwa, mimo tego, co się stanie na Ukrainie jeszcze długo, przez wiele dekad, przy takiej mentalności rządu niemieckiego, ta kolaboracja i ten interes budowania imperium niemieckiego nie ustąpi. Dlatego trzeba pamiętać, żeby nie dać im się uwieść, bo trzeba w tej chwili model również Unii Europejskiej zmienić również model systemu finansowania w Unii Europejskiej, bo to jest właśnie cały czas brnięcie w kierunku superpaństwa według modelu niemieckiego.
Może ten nasz przykład Polski spowoduje jakąś solidarność w Europie. Panie profesorze, musimy kończyć, ale jeszcze jedno, chociaż na 30 sekund prosiłbym o krótką odpowiedź. Bo dzisiaj w Senacie ma być złożony wniosek o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego z Platformy Obywatelskiej w związku z jego skandalicznymi słowami do parlamentarzystów Ukrainy. Rząd Polski finansuje zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Jak pan profesor skomentuje te słowa, bo Donald Tusk nic w tym złego nie widzi, mówi, że rozumie pana marszałka.
No to jest antypolskie działanie, to jest wpisywanie się, można powiedzieć, w retorykę jakiejś takiej, przepraszam, agentury rosyjskiej, i to jest w tym momencie dezawuowanie w ogóle całego wysiłku, który Polska, Polacy zrobili. A zatem, proszę państwa, jeśli jeden z ważnych liderów politycznych w państwie w ten sposób, no, można powiedzieć, obraża, bo to jest obraza nie rządu, to jest obraza Polaków, wszystkich, którzy przyjmują właśnie w domach Ukraińców, i to jest właśnie w takiej sytuacji, no, lider, czy osoba
trzecia ważna, osoba w państwie, no.
Ważna osoba po prostu nie zasługuje na taką pozycję. To już nie chodzi o to, pan profesor może wypełniać różne inne funkcje i zadania, ale sam niejako po prostu się zwalnia z tej pozycji. To jest to stanowisko, ten głos, to wystąpienie jest po prostu głosem podania się do dymisji. Tak trzeba by to odbierać.
Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
Pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Gościem kluczowego tematu był profesor, prezes zarządu Instytutu Myśli Szumana, ekonomista profesor Zbigniew Krysiak. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję także państwu za teraz, ale zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz oczywiście magazynu Kolej już także zapowiedź ważnego wydarzenia w Pile. Polska Wielki Projekt. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.